To, na czym nam zależy w tych spotkaniach, można by tak ująć. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, w kameralnym gronie, w kaplicy. I chodzi mi o to, żebyśmy odkryli, że te perykopy, fragmenty z Ewangelii, to nie są fragmenty obok siebie, ale są to fragmenty dla siebie. Tak jak części w samochodzie, to nie są części obok siebie, tylko dla siebie. I mankament tej interpretacji, która funkcjonuje w kościołach, polega na tym, że i wierni, którzy przykładają umysł i serce do czytań niedzielnych poprzez korzystanie z oremusu, i kapłani traktują te fragmenty, czytając lekcjonarza, i wtedy wychodzi na to, że to są fragmenty z niedzieli na niedzielę obok siebie, obok siebie. A umyka nam prawda, że to są fragmenty z niedzieli na niedzielę dla siebie. Dlatego was proszę często i dzisiaj powtarzam, po powrocie do domu, po herbatce albo kawce, jeżeli ktoś potrzebuje, to po drzemce odpoczynkowej, sięga do Pisma Świętego i patrzy, jak te perykopy, które komentowaliśmy, którą komentujemy dzisiaj i będziemy, jak one są stworzone dla siebie. To jest bardzo ważne, bo wtedy inne wartości wydobywamy z tych Ewangelii. Ponieważ ubiegłej niedzieli mówiliśmy o narodzeniu świętego Jana Chrzciciela, a w zasadzie o naszym narodzeniu na przykładzie Jana Chrzciciela. Na przykładzie narodzin Jana Chrzciciela ukazana została nam rola Matki Najświętszej. Nawiedzenie Świętej Elżbiety to jest katecheza, że Maryja nas wszystkich w życiu chce nawiedzić tak i sprawić to, co sprawiła w Janie Chrzcicielu. Na nowo nas zrodzić w sferze ducha. Bo według Apokalipsy, która jest podsumowaniem Ksiąg Świętych i jakby korektą, poprawnym wyprowadzaniem wniosków o niewieście obleczonej w słońce, brzemiennej w niebie, czyli Matce, że jeżeli my, ona nas nawiedza, jeżeli my ją przyjmiemy w naszym wnętrzu, ona nas zrodzi. Ona w nas zrodzi takie zrozumienie Jezusa Chrystusa, jakie miał w czasach mesjańskich Jan Chrzciciel. On nie miał wątpliwości, że cały Izrael, cała świątynia rozmija się. I najlepiej nasze wnętrze na krzyż, na Jezusa Chrystusa, na piękno krzyża ustawia Maria. W związku z tym ona nie przesłania Jezusa Chrystusa, tylko ona wolna od tajemnicy ciemności grzechu pierworodnego, no i idealnie ustawia nasze wnętrze na potęgę krzyża, na prawdziwe chrześcijaństwo. Ponieważ Ewangelia, ta perykopa z Ewangelii Marka, która przypadała na tę niedzielę, została pominięta i w lekcjonarzu nie uwzględnia się tego faktu. Dlatego dzisiaj komentarz będzie z dwóch niedziel, żeby nie było luki w naszym rozumieniu Ewangelii Marka. Bo wprawdzie tutaj klasówki nie będzie, ale dobrze byłoby, żebyście byli zawsze świadomi, że nie chodzi o zrozumienie tej perykopy, tego fragmentu, tylko chodzi o to, żebyśmy rozumieli Ewangelię Marka w ogóle. Jeszcze raz mówię, w Piśmie Świętym fragmenty nie są obok siebie. Pan z wami, w Ewangelii według świętego Marka, z Ewangelii, która byłaby czytana, gdyby nie narodziny Jana Chrzciciela. Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum i Jego zabrali tak, jak był w łodzi. Także inne łodzie popłynęły za Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź tak, że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. Jezus stał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak wyjaśni jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Pytanie, dlaczego Jezus zarządził, żeby przepłynęli na drugą stronę jeziora, skoro wiedział, że będzie burza? Naraził swoich apostołów na taki stres. I otwieramy Pismo Święte, Ewangelię Marka, i wiemy, że Jezus przez arcykapłanów uczonych w Piśmie, Jezus miał być jakoś unieszkodliwiony za tym tłumem, który garnął się do Niego, który był pouczany, który też doświadczał obecności Boga w Jezusie. Jeszcze nie wiedzieli, że jest Bogiem, Synem Bożym, który przyszedł na ten świat. W związku z tym postawiono zarzut, mocą Belzebuba dokonuje tych znaków. Jezus oczywiście sprowadza do absurdu takie rozumowanie, mówiąc, że szatan nigdy nie niszczy szatana. Jest zjednoczony, gdy chodzi o zwalczanie Boga, zwłaszcza jeśli ten Bóg wkracza w Jego Królestwo między ludzi, bo to jest Jego Królestwo. Uruchamia się. I wtedy Jezus wypowiada, według Ewangelii Marka, 5 przypowieści. Pamiętacie, że według Ewangelii Mateusza 7, według Marka 5, według Łukasza 4. I przypominacie sobie, dlaczego. Taka różnica w liczbie tych przypowieści, bo Ewangelia Mateusza ma w herbie twarz jakby ludzką. Bóg przyszedł obecnie się w człowieku, żeby człowiek miał ludzką twarz. A wtedy człowiek będzie człowiekiem, kiedy w nim zamieszka Bóg. Wszystkie usiłowania, żeby człowiek był człowiekiem, jeżeli się w nim nie obecnie Boga, są syzyfową pracą. Według Ewangelii Marka, gdy Bóg przyszedł na ten świat, uruchomił się zły duch. Nawet w synagogach. Ja miałem doświadczenia na szkołach biblijnych, że w pewnym momencie krzyczał i na sali krzyczał w bazylice. A dziś wiecie, że w Czadochowie krzyczy. Tam, gdzie przychodzi Bóg, tam się uruchamia szatan. I Jezus wygłasza w Ewangelii Marka, która ma w herbie lwa: lew z Judy przyszedł odsłonić lwa, symbol szatana. Lew, człowiek w konfrontacji z lwem, za dużo szans nie ma. Chyba że ma jakąś pukawkę. 5 przypowieści. Jezus mówi: ja szatana ośmieszę w krzyżu. Liczba 5 zawsze jest symbolem 5 ran. Szatan niby zwycięży, a siebie ośmieszy, ponieważ Boga nie sposób uśmiercić, Jego miłości też nie. W związku z tym szatan, triumfując, dokona tego, czego nie chce. Ja udowodnię, jaką miłością jest Bóg, jaką mocą jestem. Jezus, wygłaszając te przypowieści, w każdej przypowieści mówi o sobie, że on będzie ziarnem, które wpadnie w rolę i w burzę. W drugiej przypowieści mówi o lampie, że w zmartwychwstaniu krzyż zaświeci świecznikiem, że z miłości z krzyża uczyni miarę, miarę poprawności myślenia obu krzyża i zmartwychwstania, że innego Boga nie ma, miara. Może tam się dokona sąd nad nami i że w zasadzie my tu żyjąc według krzyża, czy też ignorując krzyż, przyniesiemy w momencie śmierci, Panie Boże, tak sądziłem innych, według tej dyscyplinki mnie wymierz. Więc to Pan Bóg nas nie będzie sądził, to my tutaj teraz siebie sądzimy. I tam przynosimy Mu po śmierci, poproszę za to. Aniołowie wezmą na pryczet i wymierzą tyle, ile człowiek sobie tutaj życzył, żyjąc na tej zasiew. Jest nieustannym rozwoju to, co Jezus zainaugurował krzyżu i zmartwychwstaniu. Ziarenko gorczycy. Szatan, duch świata, jest pychą. Gorczyca jest symbolem pokory. Ktoś mi podarował po podróży do Ziemi Świętej całe pudełeczko tych śniadanek ziarenek gorczycy. To rzeczywiście jest pyłek. Szatan bardzo nie lubi pokory. Boi się pokory. I został ośmieszony pokorą i ofiarą Jezusa Chrystusa. Tak, zmierzam do tego, że po zakończeniu tych pięciu przypowieści, w których Jezus mówi o sobie, mamy zdanie, osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. I jak objaśnia Jezus, właśnie przed chwilą czytałem, gdy zapadał wieczór, mimo iż wiedział, że będzie burza na morzu, bo tak też nazywano nieraz Jezioro Galilejskie, kazał przetłonić na drugą stronę. Groza tej burzy była tym większa, że już były ciemności. Jezus spał zmęczony całodzienną pracą i to jest czyn proroczy. To jest czyn proroczy, w którym Jezus zaczyna wyjaśniać, że on rzeczywiście na nim wyrok zostanie dokonany, Wielki Piątek. Ale jego śmierć jest chwilowym snem. Bo w ogóle w Piśmie Świętym Jezus nigdy nie podkłada pod pojęcie śmierci tych treści, które my dziś podkładamy. Jezus zawsze o śmierci ciała mówi sen. Sen. A tam, gdzie dusza ludzka umiera na wieki dla Boga, mówi śmierć. I przyszedłem was wydobyć ze śmierci. Dać mam zmartwychwstaniu życie wieczne. Więc nie mówmy nigdy o śmierci tam, gdzie Jezus wyraźnie sobie życzył, żeby chrześcijanie widzieli śmierć. No, chwilowo sobie przysnął. Ale w sercu wszechmocnej miłości Ojca, nawet w sensie fizycznym, Jego dziecko nie umarło. Chwilowo odpoczywa, jego ciało umęczone na tym świecie. Natomiast śmierć jest tam, gdzie człowiek traci życie wieczne dla Boga. Gdybyśmy używali takich pojęć, taką treść podkładali pod pojęcie śmierci, to byśmy po pierwsze nie popadali w panikę, że ktoś już idzie przespać się na jakiś czas. Natomiast bardzo byśmy zaczęli poważnie traktować grzech, przez który tracimy Boga, który sprawia, że Bóg musi odejść z wnętrza tego człowieka. Jezus spał. Jezus znał czyn proroczy, niejako prorokował w czynie, że to wszystko, co powiedziałem w pięciu przypowieściach, to jest zapowiedź mojej śmierci, mego zmartwychwstania. Ja na 3 dni usnę i będzie wielka burza Wielkiego Piątku. Przez 3 dni zamęt, wyrok na mnie. Apostołowie będą przekonani, że to mistrz zasnął. Jezus zmartwychwstały wstanie i powie do tej burzy: milcz, ucisz się. A żeby jeszcze pełniej rozumieć ten czyn proroczy Jezusa Chrystusa, To otwieramy Apokalipsę świętego Jana Apostoła, rozdział 21, gdzie już jest mowa o zakończeniu przygody ludzkiej, doczesnej, chwilowej, a już jest życie wieczne, w tym życiu, które ma Bóg Ojciec dla nas, swoje dzieci. I czytamy tak. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Morze jest symbolem krainy obecności świat demonów. Chaos. Otchłań. Morze i pustynia. Przy czym człowiek na pustyni jeszcze jakąś szansę ma, ale podczas burzy, na morzu, na wątłej, u desce to nie ma szans. Morza już nie ma. Czyli krainy obecności świata demonów już nie ma. Jest to czyn proroczy, którym Jezus Chrystus wyjaśnia 5 przypowieści, w których powiedział, w jaki sposób on da odpowiedź na zarzut, że jest wcieleniem Belzebuba. Oczywiście, że apostołowie wtedy nie rozumieli tego. Dopiero po zmartwychwstaniu rozumieli. Tym niemniej wiedzieli, że mają do czynienia z kimś wyjątkowym. I teraz przeczytam kolejny fragment z Ewangelii Marka, który powie o tym, że szatan będzie miał dwie różne formy swego istnienia wśród ludzi. Jedna forma istnienia to jest ten świat pełen chaosu, politycy wybitnie przyczynili tego chaosu, nasi liderzy, którzy wybierani w wolnych wyborach, zamęt, chaos i ginie miłość wśród tego wszystkiego. Kolejna perykopa, niestety pomijana w czytaniach niedzielnych, ale myślę, że Jezusowi bardzo na nie zależało, na tym, żeby dotarła do nas katecheza tutaj wypowiedziana. Jezus też popłynął na drugą stronę jeziora, do kraju pogan, żeby pokazać na przykładzie pogan dwie formy istnienia szatana. Jest to rozdział 5 w Ewangelii Marka. Przybyli na drugą stronę jeziora, do kraju Gerazańczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz przybiegł ku niemu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał stale w grobach, a nawet łańcuchem nie mógł go nikt już związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy. Ale łańcuchy kruszył, pęta rozrywał i nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i zawołał w niebo głosy. Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mi. Powiedział mu bowiem, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, bo nas jest wielu. I prosił go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili go więc, poślij nas w świnie, żebyśmy w nie mogli wejść. I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około 2000 ruszyła pętem porwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli, rozpowiadali to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał sobie legion, jak siedział ubrany przy zdrowych zmysłach, strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiadali im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł od ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł zostać przy nim. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego, wracaj do domu, do swoich i opowiada im wszystko, co Pan ci uczynił, jak ulitował się nad tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili. Ciąg dalszy katechezy o tym, że będzie miał trudności i wśród pogan, nie będzie wprawdzie tego zarzutu, że jesteś wcieleniem Belzebuba, tym niemniej będzie małe zainteresowanie po dziś dzień potęgą Boga człowieka, który szedł do ludzi. Świnie były ważniejsze niż przyjście tego, który miał moc uwolnić tego człowieka nieszczęśliwego, którego się zresztą dali, od świata demonów. Prosili go, żeby odszedł od ich granicy. Trzoda dwutysięczna świn, jaki majątek, jaki mająteczek. Że istnieje, Jezus chce na tym przykładzie pouczyć, że w tym świecie będzie podwójny rodzaj opętań. Opętanie takie ostre, którego szatan nie chce, bo się ujawnia i ludzie boją się wtedy szatana. Ale będzie też opętanie ciche, inteligentne i ludzie nie zauważą tego opętania, że nie będą zainteresowani Jezusem Chrystusem, tym, co Jezus sobą reprezentuje. Pokazał, że szatan jest, ale też pokazał, że on ma nad nim władzę. Prosili go, żeby odszedł od ich granic. Czyli Jezus przegrywa. Przegrywa. Można by powiedzieć, to dlaczego Jezus się zgodził, żeby te demony weszły w świnie. To tak jakby szatan przechytrzył Jezusa. Otóż nie. Bo wtedy my dzisiaj czytając, jako osoby światłe naszego stulecia, powiedzielibyśmy, no, był chory psychicznie, Jezus mu tam klepki poustawiał lepiej i wrócił do społeczności ludzkiej. Że jest typ opętania, cichy, inteligentny, który sprawia, że ludzie są bardzo zainteresowani życiem doczesnym, bogaceniem się. I niby wrogości wobec Jezusa nie ma. Nie ma wrogości. Ale Jezus nie jest przyjęty z radością jako ten, kto ma moc, kto ma w sobie życie Boże. Po dziś dzień ten świat jest bardziej zainteresowany, mówiąc przynośnie, świniami. Odejdź od naszych granic. My mamy Unię Gospodarczą. Jesteśmy Tobie, Jezu, zainteresowani. My wierzymy. Mamy nawet u siebie puste świątynie. Opętanie ciche, niegroźne, pozornie. I dlatego też Jezus będzie musiał to, co go przesłania, zabrać. Jezus wyraża zgodę na to wejście w świnie, w świata demonów, pokazuje potęgę demonów, żebyśmy wiedzieli, że nie jest to choroba psychiczna, tylko to jest najbardziej niebezpieczny typ opętania, który sprawi, że nie mamy zainteresowania tym życiem, które On nam zaproponuje w krzyżu i zmartwychwstaniu. Nie będzie zainteresowania. Czy jakie są rozmiary prawdziwego opętania w takim stopniu, w jakim Jezus jest na pierwszym miejscu w życiu ludzi, mieszkańców naszego globu. Ile wartości jest przed Jezusem, tak, że Jezus przybył do nich, dokonał wielkiego znaku, ale na niewiele to się zna. I to jest nadrobienie zaległości, a teraz przyjdziemy do Ewangelii na niedzielę dzisiejszą obecną. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum koło Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił go silnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź, połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe sumienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz sobie, że moc wyszła z niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a ty pytasz, kto mnie dotknął. On jednak rozglądał się, aby ujrzeć tę, która się go dotknęła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła mu do nóg i wyznała mu całą prawdę. Jezus rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Bądź uzdrowiona ze swojej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi, donieśli: twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu, głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewano go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy byli z nim, wszedł tam, gdzie leżało dziecko. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast stała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przekazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby dano jej jeść. Oto słowo Pańskie. Dwa znaki mesjańskie przenikają się nawzajem. Najpierw, gdy wrócił z kraju pogańskiego Jair, przełożony synagogi w Kafarnaum, już go poszukiwał, bo jego córeczka była w stanie agonalnym. Jedyna córeczka, jedyne dziecko. Przełożony synagogi. W tym miejscu Ewangelii Marka, kiedy już jako przełożony synagogi musiał odczytać list Sanhedrynu o Jezusie Chrystusie, że jest wcieleniem Belzebuba. Musiał go przybić na drzwiach synagogi, żeby wszyscy, którzy w sam raz byli nieobecni, mogli przyjść i przeczytać, kim naprawdę jest nauczyciel z Nazaretu. Że jest wcieleniem Belzebuba i mocą Belzebuba tego dokonał. Należy domniemywać, że Jair, który urzędował w Kafarnaum, mieście dosuniętym na północ, mieszkało tam dużo Greków, Rzymian, pierwotnie przyjął z entuzjazmem prawdę o Jezusie Chrystusie. No ale był pod jurysdykcją świątyni w Jerozolimie. I być może, że już w sercu postanowił: no ale jakoś na etacie muszę się utrzymać. I podjął decyzję, że będzie odtąd powściągliwy. Przeczytał, powiesił. Tylko to nieszczęście. Córeczka jedyna zachorowała. No i musiał wrócić do wiary w Jezusa Chrystusa. Padł mu do nóg: ty jesteś jedyną szansą dla mnie, ojca, dla mego dziecka. Czyli wcale to nie chodziło o córeczkę, tylko córeczka uśnie w śmierci. Nic się jej złego nie stanie. Ale gdyby nie to wydarzenie, to Jair mógłby umrzeć na życie wieczne. To życie Jaira, ojca, było zagrożone. I dlatego Bóg posłużył się zagrożeniem życia dziecka. Jak ona mu umrze, to już wszystko straci. I tutaj jest pokazane opatrzności Bożej, że my coś nazywamy w życiu złem, a nie wiemy, że to jest dobro. I to ogromne. Dlatego Jezus uspokaja ciągle i Jaira, i tych, którzy już byli w domu, już widzieli, że dziecko zmarło, śpi. Ten typ śmierci jest żadnym problemem. Prawdziwa śmierć jest w tych, którzy sprawili zagrożenie w sercu ojca, który był przełożony synagogi, który stał tam jako reprezentant Sanhedrynu. Tutaj prawdziwa śmierć się zaczynała. Wiara, żeby pójść do końca za Jezusem Chrystusem, za Jego czynami i słowami. Nigdy człowiek nie ma prawa powiedzieć, że to jest zło o wydarzeniach życia. Nie mamy prawa. Na jakiej podstawie ktoś może powiedzieć, że mnie zło spotkało? A skąd ty wiesz, że to zło? Nie, możemy powiedzieć. Jeżeli ktoś dobrze zna Pismo Święte, to zauważy, że Bóg, jeżeli zabiera, to po to, żeby sobie zrobić miejsce. Dla siebie zrobić miejsce. I On jest tylko życiem. Chcę powiedzieć tutaj, że bądźmy pokorni w stosunku do tego, co się dzieje. Nawet to się będzie dziać w tych czasach z rodziną ludzką. I teraz drugi przypadek tej kobiety, która poszukiwała kontaktu z Jezusem Chrystusem. Od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Ojcowie Kościoła już dawno interpretowali tak, że ta choroba była na skutek przerywania ciąży. Dlatego znamienne, że nie przyszła, nie upadła przed nim na kolana, uzdrów mnie, Panie. Tylko z tyłu, w tłumie, chciała dotknąć, bo się wstydziła. Z tyłu, w ukryciu, bo czuła się winna. I na jej przykładzie Jezus też daje katechezę. Nie wstydź się, bo twój grzech nie jest tak straszny, jak tych, którzy urzędują w Jerozolimie, stanowią Sanhedryn, kierują narodem wybranym. Ich zło jest gorsze niż twoje. Ich choroba, bo to jest pycha, duch zazdrości, zawiści. Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Bądź uzdrowiona ze swojej dolegliwości, która ci nieustannie przypomina twój grzech. Jezus na jej przykładzie chce nam powiedzieć, że On nie ma problemu z naszą grzesznością, tylko w rodzinie ludzkiej będzie miał problem z obłudą, z poczuciem, że nie ma w naszym życiu grzechu. I to największego grzechu, który polega na odrzuceniu Boga, który uwierzytelnia siebie w tym, co mówi, co czyni. Że bezgrzeszność jest typ bezgrzeszności, który jest zbudowany na fundamencie obłudy i ta bezgrzeszność czyni Jezusa bezsilnym. Nie może uzdrowić, bo mówi, ja jestem w porządku. A dzisiaj właśnie to jest dramat naszych czasów, że kiedyś w innych wiekach ludzie grzeszyli, ale mieli poczucie grzechu i szli do Jezusa. I każdy krok skierowany, myśl skierowana do Jezusa Chrystusa zbawiała. Chociaż trzeba było czyściec, to morze, o którym mówi też Apokalipsa, przepłynąć. Ale dzisiaj mamy świat, który jest światem bez grzechu. Jezus jest niepotrzebny. I z tajemnicą krzyża, i z tajemnicą zmartwychwstania, ponieważ o tym, co dobre, co złe, my decydujemy. I w stosunku do tej śmierci Jezus jest bezsilny. I to jest śmierć. I to jest prawdziwe nieszczęście. I za tym stoi triumf złego ducha szatana. Taka jest. Dlatego też Bóg sprawi, że będzie najpierw męczeństwo sumień, czyli poznanie prawdy, że Bóg jest i sumienie przemówi, żeby człowiek skierował, poszukiwał znowu Jezusa Chrystusa. Może wiarę dzieciństwa. Pierwsze czytanie na dzisiejszą niedzielę z Księgi Mądrości tak brzmi: Bóg nie uczynił śmierci, nie cieszy się ze zguby żyjących. Oczywiście przez śmierć tu trzeba rozumieć śmierć duchową, potępienie, a nie tak jak my: o, nie uczynił śmierci. A przecież święci umierali, święci mający stygmaty, ojciec Pio umarł. Bo to nie jest katastrofa, że ktoś przychodzi w objęcie Ojca. To nie jest katastrofa. Stworzył Bóg wszystko po to, aby było i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. W tym zdaniu jest powiedziane, że Bóg Ojciec nie godzi się z żadnym typem śmierci. Ale najpierw tej śmierci w sferze ducha, kiedy człowiek przez swoje czyny wchodzi we władanie świata duchów ciemności, duchów, które niby żyją, a są martwe. Ale też Bóg się nie godzi z naszą śmiercią fizyczną i przyjdzie nowe niebo, nowa ziemia, jak mówi końcówka Apokalipsy, że Trójca Święta zejdzie z nieba do nas i przebóstwi wszystko. I zaczątkiem tego są sakramenty święte, zwłaszcza Eucharystia. Jak mówi święty Hieronim, że miał światło, że z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego ostatni z papieży zakonsekruje ten świat. Zakonsekruje. I Chrystus zmartwychwstały przeniknie wszelkie stworzenie swoją obecność. A Komunia Święta będzie już całą wieczność. Bóg Ojciec nie godzi się żadnym typem śmierci. Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go na obraz swej własnej wieczności. W sobie nie godzi się na żaden typ śmierci. Wszystko, co ma, swoje bóstwo ma dla nas. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Trzeba by coś człowiekowi zabrać, co sprawia, że jest szczęśliwszy niż ja. I doświadczenie ci, którzy do niego należą. Jeżeli w nas jest jeszcze lęk przed śmiercią fizyczną, to znaczy, że jeszcześmy się nie narodzili. Ale żeby tak negatywnie nie skończyć, to Jezus dziś położmy nasze całe życie, któreśmy już jakoś tam ku Bogu otwierali, na Boga otwierali na ołtarzu, żeby Chrystus zmartwychwstały posiadł, w nas zamieszkał, żebyśmy już żyli, chociaż tam coś, jakieś szczątki zaniosą na cmentarz.